Radio Kraków. Off Radio Kraków, audycja Off On i zgodnie z zapowiedzią jest już ze mną Natalia Żak, czyli współkuratorka wystawy Wędrujące Obrazy, Małgorzata Mirka-Tas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie zdanie. Zdanie, które pojawia się często w wywiadach właśnie z artystką. Ona powtarza coś takiego. Mam trzy tożsamości. Artystki, Polki, Romki. Zakładam, że te trzy elementy gdzieś spotkają się na wystawie w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.
Spotkają się i będą doskonale widoczne, bo myślę, że piękno tej wystawy i to, co w twórczości Gosi jest niezwykle intrygujące, to właśnie rodzaj tego spotkania, rodzaj takiej, powiedziałabym, transnarodowej tożsamości, bo tak jak wspomniałaś, ona jest nie tylko Polką, Romką, albo może po prostu Romko-Polką, ale też artystką. I to daje niezwykle interesującą i fascynującą mieszankę. Małgorzata Mirka-Tas jest artystką wizualną, jest też aktywistką, jest też twórczynią, dla której romska tożsamość nie jest obciążeniem, ale jest źródłem ciągłej inspiracji i takim pierwiastkiem formotwórczym. I to na wystawie w Galerii MCK doskonale wybrzmiewa.
To może powiedzmy sobie kilka słów o samej artystce, no bo zrobiło się o niej w zasadzie głośno w tym roku ze względu na weneckie Biennale. No właśnie, to chyba duże wyróżnienie na pewno dla niej, na pewno jakiś kolejny ważny krok na tej ścieżce artystycznej, ale obecna już chyba była w takiej świadomości ludzi, którzy też związani są ze sztuką współczesną, no to już chyba była obecna.
Rzeczywiście Małgorzata Mirka-Tas w profesjonalnym artworldzie funkcjonuje od bardzo wielu lat. Jest artystką wykształconą zresztą w naszej krakowskiej ASP, więc tutaj taki lokalny związek. I ten sukces biennalowy, o którym mówimy, on też nie pojawił się znikąd. To były lata wytężonej pracy. Na pewno takim medialnym wydarzeniem były też paszporty polityki, które Małgorzata Mirka-Tas w pewnym momencie dostała. No i później jakby te nagrody, te wyróżnienia, te wystawy zaczęły być coraz bardziej widzialne, coraz bardziej międzynarodowa i na pewno Biennale w Wenecji jest takim ogromnym wyróżnieniem. Jest też taką próbą, którą artystka podjęła i której artystka sprostała. Parę dni temu zamknęliśmy Biennale, ale nie kończymy przygody z Małgorzatą Mirką-Tas, bo w zeszły czwartek otworzyliśmy wystawę w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury, więc jest rodzaj takiej nieustającej ciągłości, jeśli chodzi o twórczość artystki i jej obecność w przestrzeni publicznej.
Zostały wspomniane te paszporty polityki i nawet mam tutaj przed sobą cytat z uzasadnienia jury za sztukę, która efektownie, niebanalnie i mądrze opowiada o tożsamości i dziedzictwie, za szukanie w tradycji Romów ciągle aktualnych wartości i uniwersaliów. No właśnie, to jest chyba ciekawe. Czytałem na dwutygodniku swego czasu taki tekst, w którym to autorka artykułu właśnie pisała o tym, że tutaj artystka jest konsekwentnie artystką jednego tematu, historii Romów i przenikania się kultur romskiej z Polską, ale też z bardzo dobrym skutkiem sięgającą po różne media, eksperymenty formalne, bo ta sztuka chyba też ewoluowała.
Tak jak każdy artysta i Małgosi mamy pewne etapy i wizualne wybory. Na pewno Gosia łączy niezwykle interesującą formę, bo to są, przypomnijmy, Małgosia tworzy w różnych technikach, ale jest szczególnie znana poprzez takie wielkoformatowe obrazy, kolaże, tkaniny. Zwłaszcza tkanina jest takim elementem, w którym artystka konsekwentnie pracuje. No więc z jednej strony mamy niezwykle interesującą, intrygującą formę, ale to na tym sytuacja się nie kończy i jakby w tym tkwi też jakby bogactwo i wartość tej sztuki, że za tą piękną formą mamy też bardzo ważką i ważną refleksję. Wspomniałaś o tych romskich wątkach, o badaniu romskiej tożsamości. To dzieje się na bardzo wiele sposobów. Natomiast to, co wspólne jest dla tego, co robi Małgosia, to rodzaj krytycznego dialogu. Cała twórczość Gosi, myślę, że może być też opatrzona takim stwierdzeniem, że to jest próba mówienia własnym głosem, próba wywalczenia sobie prawa do własnego wizerunku, bo pomimo, że ta sztuka jest niezwykle piękna, to ona też dotyka niejednokrotnie tematów trudnych. A artystka robi to w różnorodny sposób, bo i sięga do archiwów rodzinnych, ale też wchodzi w dialog z przeszłością. Na naszej wystawie pokazujemy choćby cykl Wyjście z Egiptu. Dla niego punktem wyjścia były XVII-wieczne grafiki luterańskiego twórcy Jacques'a Callota, niezwykle malownicze, ale też niezwykle stereotypowe, pokazujące Romów jako malowniczych wędrowców, dodatkowo było opatrzone stygmatyzującymi sentencjami. I artystka dokonała pewnego rodzaju przejęcia, wciągnęła pewne elementy, które później w swojej sztuce transformowała. Trochę pozwoliła tej historii z grafik Callota wydarzyć się na nowo, ale już na własnych warunkach. I ten cykl wyjścia z Egiptu jest właśnie próbą takiego dialogu z przeszłością i próbą mówienia własnym głosem i próbą tworzenia kontrnarracji, bo myślę, że to też jest słowo klucz, które dobrze tę twórczość opisuje.
Sporo też wątków osobistych, bo artystka powtarza, że w zasadzie rodzina i historie jej rodziny są nieustającym źródłem inspiracji. Mówiliśmy o tych tkaninach, które tutaj są używane. Tu jest też zabawa tkaniną, kolorem, często takimi kolorami chyba bardzo nasyconymi, ale te tkaniny, które się pojawiają, chyba też są nieprzypadkowe i które też są bardzo silnie właśnie związane z tym dziedzictwem rodzinnym artystki.
Tkanina w twórczości Gosi to nie tylko niezwykle plastyczny budulec, ale z nią też wiąże się cała historia, bo niejednokrotnie to były tkaniny, materiały darowane przez najbliższych członków rodziny, przyjaciół, rodzinę. Wraz z taką coraz większą, powiedziałbym, profesjonalizacją tych projektów, artystka zaczęła poszukiwać dodatkowego źródła materiału, bo taki wielkoformatowy gest tych prac on wymaga i potrzebuje takiej nieograniczonej ilości surowca. I zaczęła wykorzystywać poza takimi materiałami darowanymi również materiały z drugiej ręki, materiały z second handów, równocześnie dając tym materiałom drugie życie. Więc tutaj mamy też taki element albo rodzaj pewnie trochę postawy etycznej, albo nawet ekologicznej. To też w pewien sposób jest taka wędrówka, bo przecież te tkaniny w pewnym momencie najpierw gdzieś musiały być pewnie w dalekich stronach wyprodukowane. Później przeszły całą swoją drogę, żeby dotrzeć w różne miejsca. Później były przez kogoś noszone, nosiły ślady użytkowania. Też w jakiś sposób noszą pewną zapisaną w nich historię. Małgorzata też w niezwykle ciekawy sposób operuje tkaniną, bo pomimo, że to są kolaże, pomimo, że to są takie wielkoformatowe patchworki, to zawsze pojawia się w nich taki element trójwymiarowości. Gdzieś myślę, że tutaj to rzeźbiarskie wykształcenie, bo artystka jest wykształcenie rzeźbiarką, troszeczkę daje i dochodzi do głosu i wykorzystuje te tkaniny w niezwykle ciekawy i interesujący sposób, bo nie tylko doskonale zestraje ze sobą te z pozoru niepasujące elementy. To są też, myślę, godziny artystycznych decyzji, jak z zupełnie niepasujących do siebie fragmentów włożyć coś, co będzie stanowiło jednak pewną całość. Ale też, tak jak wspomniałam, jest element trójwymiarowości w tych pracach. One trochę do nas wychodzą. Ona niejednokrotnie wszywa cały fragment ubioru, rękawy, guziki. I to daje bardzo fajny efekt. Też wywołuje przynajmniej u mnie rodzaj takiego troszeczkę ukłucia, jakby niemal takiej fizycznej obecności kogoś, do kogo te tkaniny, ta odzież, te elementy stroju należały. Często też umontowuje w te prace konkretne przedmioty, na przykład różaniec, który dostała od swojej babci, naszyjnik, który dostała od swojej kuzynki, więc rzeczywiście te prace są nasycone takim bardzo osobistym komponentem.
Mówiliśmy też wcześniej o cyklu Wyjście z Egiptu, ale tutaj wystawie towarzyszy też właśnie seria wielkoformatowych tkanin i tutaj wydaje mi się, że tytuł tej serii jest nieprzypadkowy i wydaje mi się, że też ważnym elementem są romskie kobiety w tej sztuce. Nie wiem, czy... Czy można twórczość, potwierdzić?
To potwierdzamy jak najbardziej twórczość artystki. To jest sztuka kobiet. To jest, kiedy Państwo, mam nadzieję, dotrzecie do naszej galerii, to będziecie mogli się o tym na własne oczy przekonać, że w przeważającej większości bohaterkami prac Małgorzaty Mirgitas są kobiety, sprawcze, aktywne, mówiące własnym głosem, ale to nie jest tylko sztuka, która o kobietach opowiada, która jest pewnego rodzaju hołdem złożonym kobietom, ale to też jest sztuka przez kobiety tworzone. Nie tylko przez samą artystkę, która opowiada nam o swojej najbliższej codzienności, albo też wchodzi w dialog z przeszłością z takiej kobiecej perspektywy, ale te prace są też efektem kolektywnego wysiłku, bo Małgorzata Mirgitas współpracuje z profesjonalnymi szwaczkami i ja w tej decyzji widzę nie tylko taki praktyczny, taką konsekwencję tego, że skala tych prac wymaga takiego kolektywnego wysiłku, ale rodzaj takiej, powiedziałabym, pewnej deklaracji, bo Nie bez powodu na początku przedstawiłam Małgosię jako artystkę i aktywistkę, bo rzeczywiście te dwie sfery w jej codzienności bardzo mocno się przeplatają. Ona jest bardzo mocno zorientowana na współpracę, na dialog i to, że te prace, które w naszej galerii pokazujemy, one są efektem kolektywnego wysiłku, nie jest przypadkiem. Bardzo często też artystka, może nie bardzo często, ale niejednokrotnie artystka ten proces twórczy w swoich pracach pokazuje. Na naszej wystawie mamy dwie takie projekty. Przepiękne wielkoformatowe tkaniny, na jednej z nich zobaczymy właśnie Małgorzatę Mirgetas w towarzystwie swojej mamy, Grażyny i ciotki Stanisławy, która równocześnie jest jej współpracowniczką. Więc jakby tutaj znowu mamy rodzaj takiej trochę autoprezentacji. Te materiałowe wybory, ale też wybór techniki, którą Małgorzata Mirgetas się posługuje, też myślę można odczytywać jako rodzaj takiej trochę rehabilitacji kobiecych czynności. Więc jakby tutaj wszystko się ze sobą przeplata i jakby używając już takiego żargonu, zszywa ze sobą w bardzo piękną opowieść.
A pierwsza część wystawy zatytułowana Atlas to prace różnych artystów, nie tylko Małgorzaty Mirgetas. I to jest chyba też z waszej strony próba stworzenia większego, szerszego kontekstu.
Gdy zaczynaliśmy pracę nad wystawą, bardzo szybko podjęliśmy decyzję, że to nie będzie taka klasyczna retrospektywa. Mm-hmm. Więc zobaczymy na niej bardzo szeroki wybór prac Małgorzaty Mirgetas, ale też pojawią się dodatkowe obiekty. I te wędrujące przez całą wystawę obrazy to wizerunki Romek i Romów, ale stworzone przez artystów nieromskich. Mhm. To jest niezwykle zróżnicowany zbiór, który powstał na przestrzeni kilkuset lat, bo pokazujemy i XV-wieczne grafiki, i XVII-wieczne malarstwo, i współczesną fotografię, ale tak naprawdę on opowiada jedną i tę samą historię. Wymyślania i powielania stereotypowego obrazu romskiej społeczności. A twórczość Małgorzaty Mirgetas jest tak naprawdę pewnym przepisywaniem przeszłości, mówieniem własnym głosem, tworzeniem kontrrelacji. Więc dla nas było niezwykle istotne, żeby pokazać te dwie historie, z którymi, albo właściwie te wielokrotne historie, z którymi w jakiś sposób Małgorzata Mirgetas się rozprawia. Bo wielokrotnie pisząc o Gosi, ten temat się pojawiał, natomiast na naszej wystawie my pozwalamy rzeczywiście tej tezie w pełni wybrzmieć.
A właśnie, chciałem dopytać o ten wątek, bo tutaj mówimy o artystach, którzy tworzyli pewne wyobrażenie na temat społeczności romskiej. Chciałem zapytać o samą romską sztukę, która wydawać by się mogło, że przez lata, dekady, może wieki była chyba kwestionowana przez historyków i też pewnie krytyków. Chciałem zapytać o jej miejsce dzisiaj w tym współczesnym świecie sztuki, bo wspominaliśmy Biennale i tutaj przed wejściem na antenę też mówiliśmy sobie o tym, że ten pawilon romski pojawił się już lata temu, chyba w 2007 roku, jeżeli dobrze datujemy. Czy ta sztuka faktycznie jest obecna, zauważana i doceniana?
Ja bym cofnęła się jeszcze dużo wcześniej, a mianowicie wytwórstwo związane ze społecznością romską, ono w przestrzeni muzealnej było obecne od bardzo wielu lat. Niemniej ono było spychane zawsze do kategorii etnografii. Przynależało do Muzeum Etnograficznego, do badań, do namysłu etnografów, ludoznawców. Troszeczkę mieliśmy tutaj rodzaj takiego protekcjonalizmu i wartościowania tej sztuki. Natomiast Małgorzata Mirgetas jest profesjonalną artystką, która funkcjonuje w profesjonalnym artworldzie. I rzeczywiście wspomniałeś tutaj w szerszym kontekście. Myślę, że na pewno warto o niej myśleć, mając na względzie taki dużo szerszy proces związany właśnie z formowaniem się, nie wiem czy romska sztuka współczesna to jest właściwe określenie, ale na pewno z większą widzialnością artystów, dla których ta romska tożsamość jest ważna i o której chcą w przestrzeni sztuki współczesnej opowiadać. Wspomniałeś też o pawilonie romskim na Biennale Sztuki w Wenecji. To był bodajże chyba rok 2007. Wydarzenie myślę nie do przecenienia, bo to była myślę pierwsza obecność romskich artystów w ramach tak poważnej międzynarodowej imprezy. Niemniej to, co wydarzyło się na Biennale w tym roku, czyli Gosia w pawilonie polskim. Trochę jeszcze tą opowieść, powiedziałabym, rozwijam, bo mam wrażenie, że to był pierwszy w historii Biennale pawilon transnarodowy, gdzie artystka jest nie tylko Romką, ale jest też Polką. I to się bardzo pięknie ze sobą przeplatało i myślę, że to jest też rodzaj pewnej postawy, która dobrze pasuje do współczesnych czasów. A więc romscy artyści, romska sztuka współczesna, ale ja popatrzyłabym na to, na tę twórczość gości w jeszcze szerszym kontekście, kiedy myślimy o całej generacji Romek i Romów, którzy zaczynają powoli kontestować wytwarzaną na ich temat wiedzę. To są naukowczynie, badaczki. To jest cały fenomen związany z formowaniem się romskiej inteligencji. I myślę, że w to zjawisko Małgorzata też się doskonale wpisuje, przy czym ona działa w sferze wizualiów i tutaj tą taką pracę robi.
A to polsko-romska w zasadzie tożsamość sprowadza się też do pewnego chyba ważnego miejsca dla artystki, czyli Czarna Góra. Nie wspomnieliśmy sobie jeszcze o tej miejscowości, więc może kilka słów, no bo to w zasadzie miejsce, w którym artystka się wychowywała, dorastała, ale do którego też po latach chyba wróciła.
I miejsce, do którego nieustannie powraca i z którym jest nieustannie związana. To jest też bardzo piękna podwójność w sztuce Małgosi i pewnie w jej życiorysie, że pomimo, że ona już teraz jest artystką znaną, artystką globalną, to równocześnie jest bardzo mocno związana z tym naszym lokalnym kontekstem i z Czarną Górą, z miejscem, w którym się urodziła, w którym w dalszym ciągu mieszka, które jest też dla niej nieustającym źródłem inspiracji, bo bardzo wiele z tych scen, które państwo w obrazach Gosi zobaczycie, one mają jakiś swój pierwowzór właśnie w tym czarnogórskim krajobrazie. Artystka z Czarną Górą, ale też z Małopolską związana jest jeszcze poprzez cały swój życiorys, poprzez lata studiów w Krakowie, poprzez swoją działalność aktywistyczną. I związana z Krakowem, i związana z Czarną Górą, i Małopolską w ogóle. Więc tych punktów stycznych jest tutaj co najmniej kilka. Czy dodam do tego, że ta Czarna Góra, tak bliska artystce, jest też i przez lata była miejscem spotkań, bo artystka urządzała tam przez kilkanaście lat plenery artystyczne, na które ściągała romskich artystów i nieromskich przyjaciół. I to była taka przestrzeń właściwie nad brzegiem rzeki Białki, pod Tatrami, w takiej małej miejscowości nagle pojawili się artyści z Wielkiej Brytanii, Słowacji, Węgier, którzy jakby zaczynali właściwie szyć taką nitkę artystycznych kontaktów, które niejednokrotnie przerodziły się w wieloletnie przyjaźnie. Ale mówiąc jeszcze o pracy z archiwum, pracy z materiałem poniekąd prywatnym, odniosłabym się do projektu, który na naszej wystawie pokazujemy, który do naszej przestrzeni niejako został specjalnie stworzony, czy też może lepiej powiedziałabym uszyty. To jest projekt Siukar Manusia, co po romsku oznacza dobrych, wspaniałych ludzi. I tutaj znowu odnajdziemy taką charakterystyczną dla artystki technikę, ten wielkoformatowy gest, tkaninę, która jest takim naturalnym budulcem jej prac. Natomiast niezwykła i niezwykle ważna jest historia, bo w tym cyklu zobaczymy kilkanaście portretów Romek i Romów, z Nowej Huty, które z jednej strony przywracają albo opowiadają ten romski rozdział w narodzinach tej dzielnicy Krakowa, bo to przecież postacie, które do Nowej Huty w latach 50. przybyły, ją budowały, a później współtworzyły, więc to też jest rodzaj takiego troszeczkę przepisywania historii, ale niejednokrotnie w życiorysy tych postaci, które artystka przypomniała, wpisane było doświadczenie romskiej zagłady. I to są niezwykle traumatyczne historie. My też celowo na naszej wystawie zdecydowaliśmy się umieścić biogramy tych postaci, żeby ten kontekst był dużo bardziej czytelny. Więc mamy tutaj znowu taką pracę z lokalnym kontekstem, ale równocześnie z tematem, który jest niezwykle uniwersalny i niezwykle ważny i ważki, bo mówimy i trochę o historii miasta, ale mówimy też o, ale też dotykamy problemu romskiej zagłady. A równocześnie punktem wyjścia dla tych prac były fotografie. Były fotografie z prywatnych archiwów, z albumów rodzinnych osób, które Małgorzata Milgatas sportretowała. Więc znowu mamy tutaj tą taką pracę z takim bardzo osobistym materiałem, jakim jest zdjęcie rodzinne. I znowu pojawia się tutaj ten, powiedziałbym, kolektywny aspekt pracy, bo w zbieraniu tych materiałów, ale też w zbieraniu tych historii, artystkę wspierały społeczniczki i aktywistki z Nowej Huty. Więc troszeczkę jakby znowu mamy pewien, jakby ta praca tak niezwykle stworzona do naszej przestrzeni, tak bardzo mocno powiązana z lokalnym kontekstem, znowu to jakby doskonale jest takim, jest taką próbką tego wszystkiego, co w twórczości Małgorzaty cenimy. Czyli to jest fantastyczna forma, to jest doskonałe operowanie tkaniną, to jest historia, to jest jakieś przepisywanie tej wielkiej historii, więc tych warstw jest tutaj sporo.
To tutaj jeszcze właśnie cytat z autorki, to był wywiad dla Kroju i ona właśnie wspominała ten wątek zagłady romskiej i mówiła o tym tak, że no właśnie mówi się o tym, że to taki niemy holokaust i to wynika też z romskiej natury, że Romowie pewne rzeczy wypierają ze swojej świadomości, często takie złe rzeczy, które gdzieś tam się wydarzają, ale to też jest taki ciekawy kontekst, bo nie wiem, czy w tym wywiadzie, czy w innym tekście, no pojawił się też taki wątek, że w zasadzie artystkę można traktować jako taki głos albo nawet oko romskiej społeczności, bo to jest kultura bardzo często wymykająca się jakimś takim przedstawieniom, bo to jest kultura bardzo często oparta o opowiadanie historii, powtarzanie legend, jakichś obrazów, ale nigdy to chyba nie było tak utrwalane silnie, tak mi się wydaje. Też chyba ten taki wędrowny styl życia romski mógłby do tego chyba się sprowadzać, że bardzo nieuchwytna była ta chyba społeczność przez wiele lat. Nie wiem, czy opowiadała o sobie sama.
Myślę, że pewna trudność i pewna pułapka w odczytywaniu Gosi to popadanie w pewne takie dosyć łatwe klisze, że u niej jest kolor, no bo tak jak u Romów jest kolor. Jest malowniczość, tak jak Romowie są malowniczymi ludźmi. I tutaj troszeczkę jakby znowu zapętlamy się w tą pułapkę, pułapkę obrazów też w dużej mierze, którą na naszej wystawie przypominają te historyczne wizerunki Romów i Romek. Natomiast na pewno to jest opowieść o Romach, mówiona romskim głosem i to jest niezwykle ważne, ale jeszcze dotknę tej historii zagłady, o której wspomniałaś, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy Małgorzata Mirgatas do tego tematu powraca, bo wiele lat temu stworzyła też pomnik w Bożącinie Dolnym poświęcony właśnie ludobójstwie Romów z tamtych terenów. Z tym pomnikiem wiąże się też niezwykle traumatyczne i na wskroś współczesna historia, ponieważ on niedługo po otwarciu został zdewastowany przez nieznanych sprawców, więc jakby ta historia nienawiści gdzieś jednak pokazała jeszcze raz głowę. I to są też tematy, od których Małgorzata Mirgatas nie ucieka. Ja jeszcze raz powrócę do tego cytatu, o którym mówiłaś, bo on też bardzo dobrze obrazuje, w jaki sposób ta romska zagłada była przepracowywana, albo właściwie może nie była przepracowywana przez romską społeczność, bo tak jak cytowałaś tam Małgorzatę, przez bardzo długi okres i myślę, że to jeszcze w wielu wypadkach wciąż może obowiązywać, o romskiej zagładzie Romowie nie opowiadali. To było coś wstydliwego, coś, o czym chciano zapomnieć. Więc te prace, które tematu zagłady u gości się pojawiają, czy to w formie tak najbardziej oczywistej, jak wspomniany przeze mnie pomnik w Bożącinie Dolnym, czy instalacja Siukarmanusia, która jest taką subtelną opowieścią, która splata bardzo różne wątki, to jest nie tylko jakby praca przypominania pewnej historii dla nas, dla tego tak zwanego społeczeństwa większościowego, ale to też jest praca i rodzaj wysiłku skierowanego do samych Romów. Ta instalacja zresztą, ona znowu łączy się z takim, ma niezwykle emocjonalny wymiar, bo na naszym otwarciu, które było w czwartek, gościliśmy też rodziny sportretowanych osób, więc to było też bardzo piękne spotkanie z tymi ludźmi, którzy w niezwykle emocjonalny sposób do tego projektu podeszli. Ale to też jest nie jedyny projekt, który artystka stworzyła specjalnie na wystawę. Drugą taką pracą był obraz, ale ruchomy, bo film. Film stworzony wspólnie z reżyserem Krzysztofem Skoniecznym, który znowu był pewnego rodzaju dialogiem z przyszłością. Więc to jest też trochę słowo klucz, które w kontekście artystki nam się niejednokrotnie będzie powtarzać. Film, który jest rodzajem powtórzenia oryginału, a punktem wyjścia dla tego materiału była etiuda studencka Władysława Ślesickiego, a więc z tej strony ojca polskiego reportażu, ale też filmu popularnego, pewnie szerszej publiczności, najbardziej znanego z adaptacji W pustyni i w puszczy, ale W pustyni i w puszczy sobie zostawiamy, nie to na naszej wystawie się pojawi. Pojawiła się bardzo wczesna praca Ślesickiego z lat 50. pod tytułem Jedzie tabor. To była taka bardzo banalna historia młodego Roma Jaszy, który przybywa do Krakowa, więc znowu mamy ten lokalny kontekst. Cała ta historia osadzona jest w krakowskiej scenerii. W kontrze do tego materiału, który jednak nosi taki mocno propagandowy posmak, bo tej historii towarzyszy nieustannie głos narratora, który opowiada o tym, jak to źle się czuje Jasza w mieście, że miejsce cygana jest poza miastem i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze mówiąc o tym filmie, warto wspomnieć o tym, co w ogóle dzieje się w latach 50. i w okresie powojennym, bo to też jest ten moment, kiedy mamy do czynienia z takim przemocowym, wręcz siłowym procesem inicjowanym przez władzę, który miał na celu udomowić Romów, a więc ci wszyscy, którzy prowadzili wędrowny tryb życia, głównie Grupa Polska Roma, byli zmuszani do osiedlania się. Natomiast ci, którzy już osiedli tryb życia przez wiele lat prowadzili, jak choćby Birgitka Roma, z której Małgorzata Mirgadas się wywodzi, jakby niejednokrotnie byli, może nie tyle zmuszani, ale co zachęcani do relokacji, na przykład do Nowej Huty czy na dalekie Pomorze. Więc to jest też taki moment, kiedy ta historia Romów przybiera dosyć nieoczekiwany zwrot. I to w tym filmie Ślickiego też trochę wybrzmiewa. A więc artystka stworzyła rodzaj takiego kontrobrazu, w którym wciela się w rolę tego Jaszy z filmu Ślickiego i równocześnie trochę pozwala tej historii się wydarzyć na nowo i mówi już własnym głosem, bo nie słyszymy już w tym nowym materiale tego irytującego głosu lektora z oryginału, ale słyszymy głos artystki, która mówi do nas w języku romskim, więc to też jest rodzaj takiego trochę opowiadania, które owiane jest trochę tajemnicą, które też znowu łączy się z osobistą historią artystki, bo to, że ona wciela się w rolę bohaterki przechadzającej się ulicami Krakowa, ma też wymiar osobisty, no bo przecież tutaj studiowała z Krakowem przez wiele lat, była i wciąż jest związana. W tych wypowiadanych przez nią romskich słowach, romskich frazach też niejednokrotnie słyszymy Siukar Manusia, Manusia Siukar, więc jakby znowu jest to odwołanie do tego cyklu, o którym wspominałam już wcześniej, w którym artystka sportretowała wybranych Romów z Nowej Huty, więc bardzo ładnie nam się też to ze sobą zazębia.
Wystawa Wędrujące obrazy Małgorzata Mirgadas. Można ją oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie do marca chyba przyszłego roku.
5 marca przyszłego roku, także jest jeszcze trochę czasu, żeby nas odwiedzić i przekonać się samemu, że rzeczywiście jest to artystka i sztuka, która nie pozostawi obojętną.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Rozmów of Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku między 9 a 12 w audycji Off On w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.